Profesor Iwona Hoffman, dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Iwona Hoffman, dyrektor Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, to partner kongresu. Adriana Kapała, koordynatorka szkoleń i edukacji w Centrum Archiwistyki Społecznej, dzień dobry. I jest też z nami Dominik Czapigo, redaktor w wydawnictwie Ośrodka Karta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale niegdyś także osoba, która nagrywała, dawała głos głosom.
A wciąż nagrywam. Myślę, że to jest uzależniające i jak już człowiek raz zacznie, to nie jest w stanie skończyć.
Prawda? Słuchanie historii zdecydowanie jest uzależniające. O tej perspektywie opisania i opowiadania historii za chwilę chciałabym z Państwem porozmawiać, ale najpierw pozwolą Państwo trochę prywaty. Był początek lat 90. Pojechałam do Warszawy, żeby zrobić wywiad z Marianem Brandysem. Zapytałam go między innymi o to, z jakich źródeł korzysta, pisząc swoje książki. I on opowiadał o rozmaitych dziennikach, osób, które niespecjalnie liczyły się w historii. A na zakończenie zapytał mnie o to, czy pani Grażyno prowadzi dziennik? Ja mówię, że nie. A jakieś zapiski codzienne? Mówię, że nie. Marian Brandys był oburzony. Powiedział mi, że pozbawiam przyszłości historyków źródła, na którym mogliby się oprzeć. Pomyślałam sobie wtedy, że z całym szacunkiem, ale chyba trochę przesadza, bo czytałam parę podręczników historycznych i nigdzie tam nie znalazłam wspomnień pani Kowalskiej ani pana Nowaka, że historię pisze się zupełnie inaczej, że to może jest jakaś tam fanaberia pisarzy, prawda? Ale nie przecież poważnych badań naukowych. To był początek lat 90. Jak wiele się zmieniło. Gdzie był mój błąd w rozumowaniu wtedy? Jak państwo myślą? Iwonka.
Myślę, że nie tyle błąd, ile zupełnie naturalny sposób podejścia do tego, co wykonujemy na co dzień. Wydaje się nam, że no, nasze życie składa się z wielu drobnych czynności, ważnych w tej chwili, w których je wykonujemy. Polega na relacjach z najbliższymi, dalszymi znajomymi, ale nie ma znaczenia jako materiał historyczny, czy jako materiał, który mógłby budować obraz czasów, w których żyjemy. Mnie się wydaje, że na początku XXI wieku te perspektywy się zmieniły, to znaczy uważamy, że historia codzienności buduje wielką historię i że znacznie ciekawiej, bardziej bezpośrednio, a także bardziej skutecznie dociera się wtedy, kiedy opowiada się o historii z perspektywy pojedynczej osoby. Na przykład opowieści dotyczące II wojny światowej czy Powstania Warszawskiego z perspektywy ludności cywilnej, konkretnej osoby, bardziej pobudzają wyobraźnię i uświadamiają znaczenie tego wydarzenia niż zobiektywizowany opis historyczny. Wydaje mi się także, że nie tylko to, że mówimy o historii codzienności, ale także o naszym stosunku do ego dokumentów, czyli do tego, co stanowi nasze archiwa domowe, bardzo się zmienił. I obserwujemy przecież ten trend, że najdrobniejsze czynności chętnie pokazujemy, w cudzysłowie reklamujemy w mediach społecznościowych. One z dzisiejszej perspektywy mogą być jakoś rozbrajające, naiwne, różne, ważne mniej lub bardziej, ale one także stanowią ten zasób wiedzy o tym, czym ludzie w danym okresie, w pewnym roku, w pewnym miesiącu żyją i co jest dla nich ważne w innej hierarchii niż historia pokazywana z agendy publicznej.
W tym momencie, w którym obsztorcowywał mnie Marian Brandys, pani Janina Turek w Krakowie potajemnie, bo trzymała rzecz całą w tajemnicy nawet przed rodziną, zapisywała kolejny z 754 bodajże zeszytów, które to pisała przez 57 lat i pisała tam wyłącznie to, co związane jest z codziennością. Wczoraj, otwierając kongres, Zbigniew Gluza powiedział, że nie jest możliwe, żeby zajmowanie się taką indywidualną historią było, że zajmowanie się taką indywidualną historią jest niemożliwe w państwach totalitarnych. Czyli może to być także rodzaj objawu wolności, rodzaj broni, tak?
No tak, to, że ludzie mogą spisywać swoje historie i nie boją się, bo pamiętajmy, że były takie okresy, kiedy nawet samo pisanie było zagrożone karą, to znaczy gdyby ktoś znalazł takie notatki i sam z takimi notatkami, zapisami dziennikowymi Hanny Świdy-Zięby miałem do czynienia, prowadzonymi właśnie w okresie stalinizmu. I to jest rzeczywiście bardzo cenne źródło do takiego wglądu w to, jak wyglądała rzeczywistość wtedy. Ale świadomość tego, że robił to ktoś, kto wiedział, jakie grożą konsekwencje, gdyby te zapisy znalazły się na zewnątrz, no, sprawia, że doceniamy tym bardziej ich wagę. Tak, no to jest potrzebna przestrzeń, też na pewno polityczna. A druga rzecz to jest możliwość potem pracy z tym, udostępniania, pokazywania. Obserwujemy to w historiach mówionych, które nagrywamy, w szczególności najstarszego pokolenia, ludzi, do których przychodzimy, którzy bardzo często, dosłownie 3 dni temu nagrywałem pana, który mimo, że się umówiliśmy, on się już zgodził na to nagranie, przyszedł do niego, on jeszcze raz powtórzył, że i to jest cytat, ale ja nie jestem żadnym bohaterem. Niczego wielkiego nie doświadczyłem. Dlaczego ta moja historia jest interesująca? Więc po raz kolejny mu to wyjaśniłem. Ale ci ludzie też nie opowiadali przez lata. Nie opowiadali przez lata PRL-u, bo o pewnych rzeczach po prostu należało milczeć. Więc myślę, że ten taki swoisty boom na historię mówioną wiąże się też właśnie z takim odblokowaniem, tym odpamiętywaniem. Z możliwością opowiedzenia o czymś, o czym opowiadać nie można było. Dlatego też zawsze podkreślam, że Archiwum Wschodnie, taki kamień węgielny naszego zbioru Archiwum Historii Mówionej, karty i domu spotkań z historią, nagrania, które były realizowane pod koniec lat 80., wymagały dużej odwagi zarówno od osób nagrywających, jak i od osób nagrywanych. Bo my dzisiaj wiemy, że 2 lata później był przełom, okrągły stół i wszystko stało się możliwe. Ale ludzie w 87 roku, opowiadając o tym, jak byli ofiarami represji stalinowskich, czy represji w ogóle na wschodzie, no tego wszystkiego nie wiedzieli, co my dzisiaj wiemy. W związku z tym to też był taki akt odwagi. Myślę, że to jest odpowiedź na pani pytanie.
A co dzisiaj jest podstawową barierą w tym, żeby namówić ludzi do tego, żeby opowiedzieli swoją historię?
No myślę, że tutaj już trochę to padło. Rzeczywiście ludzie czasami nie doceniają trochę tej swojej historii, albo no nie mają jeszcze takiej świadomości, że to jest wartościowe, ale myślę, że to też widać i to, o czym powiedział Dominik, ten boom na historię mówioną, też mocno animowany przez archiwa społeczne, że rzeczywiście to sprawia, że trochę się to zmienia. To znaczy te społeczności lokalne często dostrzegają, że są tematy nawet nie tyle zapomniane, ale takie też, o których było na przykład wstyd mówić, tak? I mogę tutaj taki prywatny też przykład podać. Ja pochodzę z Tarnobrzega, całkiem w sumie niedaleko od Lublina, gdzie przez lata była kopalnia siarki, prawda? Wiadomo, jak to z takimi zakładami, często potem prywatyzacja, upadek. No i na przykład był to temat w dużej mierze tabu, tak? Ludzie się wstydzili tego, że stracili pracę, tak? Musieli wyjechać. I teraz widzimy, że jednak wraca się do tych historii, że szuka się tych świadków, którzy na przykład pracowali w tych zakładach przemysłowych, tak? Którzy no, tworzyli te zakłady tak naprawdę, często spędzając tam całe życie. I myślę, że też właśnie zaczynają ci nasi świadkowie, świadkinie historii dostrzegać, że ta historia jest dla kogoś ważna. Że jednak jest ktoś w tym mieście, mniejszym, większym, który chce się o tym dowiedzieć. Tak? O czymś, przez co na przykład przez no, 15-20 lat w ogóle nie rozmawiano, albo właśnie wstydzono się tego, tak? Że się nie udało, że nastąpił pewien rozkład społeczny, dużo ludzi musiało wyjechać, tak? I te historie gdzieś tam no, na lata zostały ukryte w pamięci. A teraz wracają i rzeczywiście dużo takich projektów też pojawia się.
Te osoby, które rozmawiają, bo to chyba trudno jest nazwać wywiadem, trudno jest nazwać odpytywaniem. Myślę, że musi to być jakiś rodzaj rozmowy, nawiązania kontaktu z tą osobą. Nie stawiacie wprawdzie, archiwa społeczne nie stawiają granicy wieku. Można mieć i 90 lat i nagrywać, bo czemu nie, myślę. Kto wie zresztą, jaka byłaby ta rozmowa z innym 90-latkiem, ale wśród tych osób dominują chyba osoby młode. Tak wydawało mi się na przykład, kiedy obserwowałam uczestników kongresu tego lubelskiego. I tutaj skojarzył mi się z takim fragmentem, który eksponuje na swojej stronie internetowej Karta, ośrodek Karta. Tak naprawiamy przyszłość. To bardzo ładne zdanie. Pozwolą państwo, że zacytuję wszystko. Cały ten fragment. Karta. Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy historię widzianą z perspektywy jednostki. Robimy to w taki sposób, że przeszłość staje się źródłem zrozumienia, buduje wspólnotę obywatelską, wspiera pojednanie. Tak naprawiamy przyszłość. To wielkie zadanie. To wielkie zadanie. Jest to możliwe do wykonania?
Ja myślę, że jest to możliwe do wykonania. Gdyby nie było, to byśmy się poddali. Ale ja myślę, że to jest też zadanie do ciągłego wykonywania i do takiego pielęgnowania, bo w tym nie można ustać. To nie jest tak, że coś zrobimy i zamkniemy ten etap. I myślę, że tutaj też jest taka przestrzeń dla takiej swoistej sztafety pokoleń, trochę w nawiązaniu do tego, o czym pani powiedziała, że raczej młodzi nagrywają starszych. No to też jest taka transmisja międzypokoleniowa. I myślę, że właśnie to jest pewien taki paradoks, że jednak łatwiej starszej osobie jest rozmawiać z kimś młodszym, dlatego że widzi, mówiąc takim językiem socjologicznym, czasami pewną nieprzekładalność perspektyw. I to jest potrzeba takiego wyjaśnienia świata, którego ty nie doświadczyłeś, więc możesz go nie rozumieć. Nawet jeśli my ten świat rozumiemy, bo nie wiem, jesteśmy betaczami albo ileś już takich historii wysłuchaliśmy, mamy to wgląd, to nasi rozmówcy często nie mają tego świadomości i to jest takie dobre paliwo do opowiadania. To znaczy widać też sens tej opowieści, że możemy coś opowiadając i powierzając naszą historię zmienić. I myślę, że dla każdego, kto opowiada i jest wysłuchiwany, to jest ważne. Ja jeszcze trochę nawiążę do tego, co powiedziała Ada, bo my się tak trochę chyba spieramy o to słowo świadek, świadkinia, to muszę powiedzieć, bo ja mam z tym określeniem osobiście problem, dlatego że ona trochę się odwołuje do takiej zobiektywizowanej historii, która istnieje i świadek może zdać relację. To jest trochę taka nomenklatura też no, sądowa, a mi się wydaje, że ja jakby mam świadomość, że to jest termin, który jest i on będzie, bo jest też jakaś językowa praksis. Ludzie są przyzwyczajeni do pewnych określeń i one jakoś nam ułatwiają komunikację. Ale gdybyś tak przyjrzeć mu bliżej, to ja konsekwentnie jednak mówię o rozmówcy i o rozmowie. Mimo, że te nasze rozmowy w archiwach historii mówionej wyglądają czasami bardzo zaskakująco dla kogoś, kto słucha, szczególnie jeśli to są nagrania wielogodzinne, biograficzne, bo jak się ich słucha i nie ma nagrania wideo, więc nie widać tej warstwy niewerbalnej, wizualnej, to można się zastanawiać, co robi ten człowiek po drugiej stronie mikrofonu, bo przez większość czasu on milczy. A jednak to jest rozmowa. Jest ważne, z jakimi pytaniami przyszedł, jak się zachowuje, co się dzieje pomiędzy, kiedy pijemy herbatę, rozmawiamy, jaka jest nasza płeć i wiele innych rzeczy, które jednak wpływają zdecydowanie na to, że to nie jest żaden monolog, tylko to jest dialog, nawet jeśli po części bezgłośny.
A ja myślę, że używanie terminu świadkini czy świadkowie, świadek historii jest trochę deprymujące też dla osób, które nie są przekonane o ważności tego, co mają do powiedzenia. Myśmy rozmowę zaczęli od tego, prawda, że dla wielu osób wydaje się ta opowieść banalna czy taka codzienna, więc używanie określenia rozmówczyni, rozmówca jest chyba znacznie lepsze. I wydaje mi się też w kontekście pana wypowiedzi, że bardzo istotna jest funkcja scalająca tych rozmów i w ogóle funkcja scalająca archiwów społecznych. Dlatego, że przy tych podziałach społecznych, kulturowych, które mamy w całym świecie, opowieść i ciekawość dwa pokolenia wstecz, czy prawda, takiego przesunięcia w czasie, daje bezcenną wprost wartość przybliżania ludzi. I mnie się wydaje, że z takiego punktu widzenia właśnie kulturowego to jest budowania wspólnoty, czy rekonstrukcji wspólnoty, to są zadania ważne nie tylko dla karty, to naprawianie przyszłości właśnie przez scalanie.
Ja też jeszcze tylko dodam, że myślę, że to naprawianie przyszłości to trochę się zadziało właśnie w ruchu archiwów społecznych, tak? No bo to przecież karta zaczęła animować ten ruch już lata temu. Zaczęła odkrywać, że są takie inicjatywy rozsiane po całej Polsce, które no nie miały ze sobą kontaktu, nie znały się, tak? Ale byli tacy pasjonaci, którzy gdzieś tam lokalnie sobie działali, chcieli zachować te historie, te rozmowy, nagrać gdzieś, zachować stare zdjęcia. No i rzeczywiście myślę, że można być z tego dumnym, że przez te lata tych działań udało się rzeczywiście no, wesprzeć ten ruch, no, powołać instytucję, Centrum Archiwistyki Społecznej, która teraz może już no, też i w pełni profesjonalnie, mając zaplecze finansowe, osobowe, wspierać te archiwa społeczne. Więc myślę, że możemy być, że ta misja ciągle się dzieje, ale że możemy być z tego dumni, że tutaj naprawdę Idzie to w dobrym kierunku i widzimy, że ten ruch jest silny, że to jest pewien rodzaj wspólnoty i to zresztą na kongresie uczestnicy nam wielokrotnie o tym mówili, że czują się tutaj po prostu jak wśród swoich, że to jest dla nich taka wspaniała okazja, żeby się w końcu poznać, porozmawiać tak na żywo i że no jest takie poczucie, że robimy coś wspólnie. Tak? I myślę, że to jest wielkie zadanie, które kiedyś Karta sobie wyznaczyła. Udało się je ciągle je realizujemy, ale warto myślę, że podkreślić, że to jest coś, co się wydarza, jest jakimś sukcesem.
Karta i Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaczynaliście, znaczy Karta zaczęła zdecydowanie wcześniej, niejawnie, a Ośrodek trochę później, ale w sumie wasze idee były bardzo, bardzo blisko siebie, choć na początku przecież niezależnie. Zastanawia mnie, tak na marginesie jeszcze, to myślę sobie, że to, co robicie, to jest, ma też taki wątek, nie bez znaczenia, że rozmawiacie, a o rozmowę coraz trudniej, że po prostu takie zjawisko jak rozmowa i kontakt dwojga ludzi, też w zaniku, jest pielęgnowane. Dla mnie to też jest bardzo, bardzo cenna sprawa. Zastanawiam się, jak się przygotowuje ludzi do tych rozmów? Czy może to być każdy? Zastanawiam się, czy na przykład pani profesor Hoffman, która kształci przyszłych dziennikarzy, mówi to samo tym, którzy idą robić wywiad, co pani Ado, szkoląc tych, którzy idą na rozmowę. Co jest najważniejsze dla takich osób?
Z mojej perspektywy, no i też to bardzo często powtarzam na takich szkoleniach organizowanych, czy warsztatach organizowanych dla archiwistów, archiwistek społecznych, no pierwsza rzecz, no to jest jednak ta wrażliwość, empatia i chęć poznania historii, tak? I to jest taki próg wejścia, trzeba sobie samemu trochę odpowiedzieć na pytanie, czy ja naprawdę chcę poznać tę historię, czy chcę się w to wsłuchać, tak? Czy chcę być tą osobą, która rzeczywiście potem też nie tylko to nagra, gdzieś tam zarchiwizuje, ale tą historię przekaże dalej. Tak? To też jest bardzo ważne. Zresztą no, przez lata tak było, z różnych względów oczywiście organizacyjnych, finansowych, że wiele tych historii mówionych gdzieś tam musiało w archiwach po prostu leżeć. Tak? A myślę, że misją też naszą jako centrum i misją archiwistów społecznych jest to, żeby ta historia niosła się dalej. Dzisiaj będzie, już być może jest na scenie, Bożena Schroeder z Sejn, która też będzie właśnie opowiadać o kronikach sejnańskich, spektaklu, który od wielu lat spaja społeczność w Sejnach, gdzie kolejne pokolenia właśnie opowiadają nagrane historie. Tak? I myślę, że to jest też wartością, warto podkreślić, że to są też ważne projekty, tak? Że nie tylko nagramy, ale też dalej chcemy coś z tym robić, chcemy tą opowieść przekazywać kolejnym osobom. A czy moje szkolenie byłoby takie samo jak tutaj wykład pani profesor? Ciężko powiedzieć. No na pewno jakieś punkty wspólne są, prawda?
Ja na razie widzę wyłącznie wspólne punkty, bo tak jakbym była na szkoleniu u pani, tak ja zaczynam swoje zajęcia ze studentami dziennikarstwa. Prawda, pani profesor?
Tak, a ja zawsze zwracam uwagę na to, że jednak wywiad i rozmowa to są trochę inne jakości w relacjach dziennikarza i osoby, którą zapraszamy na spotkanie, którą zapraszamy do spotkania. I wydaje mi się, że poza podkreśleniem tej empatii czy współodczuwania, bardzo ważne jest, na to zwracam uwagę, przygotowanie osoby, która prowadzi taką rozmowę, wielka wrażliwość i danie bardzo przygotowanie takiej komfortowej, szerokiej sytuacji dla naszego rozmówcy. W tym sensie szerokiej, że nie ograniczamy w luźnym potoku wypowiedzi, które rozmówcy nam dają, nie selekcjonujemy, nie wybieramy wątków, tylko zdajemy się na ten tok opowieści, Może nawet nie ułożonej, którą wysłuchamy. Więc umiejętność słuchania jest podstawą prowadzenia rozmowy, która miałaby właśnie taki walor, o którym mówimy, czyli scalający, budujący poczucie sensu w osobie, która mówi i w osobie, która słucha. I także wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby zawsze przy tych rozmowach, jeśli nie możemy inaczej, zaznaczyć coś, co ja nazywam didaskaliami, czyli właśnie wszystkie takie informacje, które, o których wiemy, że zadzwonił dzwonek, ktoś wypił herbatę, przerywamy tę rozmowę, dlatego że dzięki temu budujemy cały klimat, odtwarzamy ten szczególny klimat spotkania człowieka z człowiekiem.
Właśnie, kiedy spotyka się dwoje ludzi, to każdy z nich wychowało się w innym świecie, wie co innego o świecie, co innego jadło na śniadanie, inne książki ma albo nie ma na półce w bibliotece. Kiedy dziennikarz idzie na wywiad do osoby, z którą jest mu daleko pod każdym względem, jego zadaniem jest nie uzewnętrznić tego, choć jak wszyscy wiemy, to dość trudne. Jak jest w przypadku osób prowadzących rozmowy, nagrywających wywiady? Siedział pan kiedyś koło kogoś i miał ochotę wyjść?
Nie miałem ochoty wyjść, ale słuchałem jakiejś opowieści, które nie do końca, nie chcę powiedzieć, że mi się nie podobały, ale z czymś się nie zgadzałem. Coś rozumiałem inaczej, widziałem inaczej świat i miałem takie poczucie, że mój rozmówca jest przekonany o tym, że myślę tak samo. I teraz pytanie, co robić w takiej sytuacji, bo to już jest dylemat natury etycznej. Więc jeśli od razu zaznaczymy swoją niezgodę, prawdopodobnie wpłynie to na przebieg dalszej rozmowy. Więc pytanie, czy to nie jest sytuacja fałszywa. W takim metodologicznym, czystym podziale właśnie tej metody biograficznej wziętej z socjologii jest taka trzecia faza rozmowy, która właśnie pozwala na to, żeby pewne wątki podsumować i wyrazić swoją niezgodę, my jako prowadzący. My rzadko kiedy to robimy, ale myślę, że możemy zadać pytanie. No nie wiem, jeśli ktoś opowiada, na przykład opowiada o jakimś takim antysemityzmie i w ogóle robi to bezrefleksyjnie, to myślę, że możemy zadać pytanie, które jest pełne szacunku dla tej osoby, ale takie pytanie, które nam pozwoli coś zrozumieć więcej. Nie konfrontacyjne, tylko takie, które no, postawi tę osobę wobec konieczności szerszego odniesienia się do tego, dlaczego tak myśli. I to może przynieść bardzo ciekawe efekty. Ale nie zdarzało mi się, żebym wychodził. Ja myślę, że to jest w ogóle też bardzo cenne w historii mówionej, że spotykamy ludzi, którzy są z całkiem innych światów i to nas samych wzbogaca. I to jest wielką wartością. I jeszcze nawiązując do tego pytania o wywiad dziennikarski i taką naszą rozmowę, ja czasami wręcz muszę tłumaczyć, że nie jestem dziennikarzem. Dlatego, że my mamy pewne wyobrażone role społeczne. Jeśli przychodzi do mnie dziennikarz, to mam też pewne oczekiwanie, chociażby dotyczące długości czasu takiej rozmowy. Tak? No niektórzy w ogóle myślą o jakiejś telewizyjnej setce, ale wywiad właśnie taki dziennikarski, tam jest bardzo wyraźna obecność osoby prowadzącej. A my tłumaczymy, że będziemy właśnie takim dziwnym człowiekiem skupionym na słuchaniu, który od czasu do czasu coś sobie zanotuje, o tym uprzedzamy, ale pytania to będą później. Ludzie mają z tym duży problem na samym początku, ale potem, kiedy już wchodzą w opowieść, to sami są zaskoczeni, jak ta opowieść ich niesie i jak wiele mają do opowiedzenia, czego najczęściej sami po prostu nie podejrzewali. Dlatego te różne zastrzeżenia, kiedy w ogóle umawiamy się na takie rozmowy, że ale o czym będę rozmawiał, a czy może pan mi przygotować pytania? I wtedy ja mam zawsze taką odpowiedź, która ludzi zaskakuje i myślą sobie, jak sądzę, no tak, rzeczywiście, ta odpowiedź jest sensowna. Mówię, no nie mogę przygotować konkretnych pytań, bo jeszcze nie poznałem pana biografii. Dopiero jak ją poznam, to będę mógł to zrobić. No bo bardzo często dziennikarz idzie do kogoś, kto jest na przykład osobą publiczną. Jego obowiązkiem jest wręcz przeczytanie wszystkiego, co ta osoba powiedziała wcześniej, napisała, a my rzadko mamy taką możliwość, bo właśnie nasi rozmówcy opowiadają po raz pierwszy swoją historię.
I to jest bardzo ciekawe, bo mówimy o sytuacji, w której poniekąd wcielamy się w rolę dziennikarza, pośrednika z naciskiem na pośrednika w przekazywaniu tej wiedzy, relacji osoby, z którą rozmawiamy. I teraz przyszła mi na myśl, że świetnie to zrobił Czesław Miłosz w rozmowie z Aleksandrem Wattem, prawda? Nie zadawał. Zadawał tylko wtedy pytanie, kiedy chciał uporządkować jakiś wątek. A tak po prostu słuchał i zapisał wszystko to, co miał do powiedzenia Watt.
To, co mnie w moim wieku bardzo wzruszyło, to jest adnotacja bodaj na początku drugiego tomu, że zapis rozmowy tej i tej nie zachował się, ponieważ zgubiłem taśmę.
Tak,
bodaj
no właśnie.
Jest to właśnie tak, zgubiłem taśmę. I bardzo doceniłem szczerość Czesława Miłosza, że był w stanie to gotowy powiedzieć wprost i napisać.
Bardzo, bardzo całym sercem jestem za archiwami społecznymi z powodów, które państwo mają w swoich statutach i za cel, ale także z powodu, który tutaj nam wychodzi za każdym razem, o którym pan teraz wspomniał. Spotykamy się z ludźmi o innych poglądach. Umiemy ze sobą rozmawiać, umiemy tak stawiać pytania, żeby dopytać, a nie jątrzyć sytuację. Proszę państwa, jaki to byłby piękny świat, jakby sami archiwiści społeczni w nim funkcjonowali. Właściwie to dlaczego
nie? Może to takie marzenie kolejne.
Prawda? Nasze. Bardzo państwu dziękuję. Profesor Iwona Hoffman, Adriana Kapała z Centrum Archiwistyki Społecznej i Dominik Czapigo, redaktor w wydawnictwie Ośrodka Karta.